Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o bólach występujących w chorobach reumatycznych i zasadach ich leczenia. Światowa Organizacja Zdrowia, zauważając ogromny problem, zwłaszcza dolegliwości bólowych w chorobach reumatycznych, ogłosiła 13 stycznia 2000 roku w Genewie dekadę kości i stawów jako inicjatywę na rzecz rozpowszechnienia wiedzy i prewencji chorób narządu ruchu. W ramach dekady kości i stawów współpracowało ze sobą ponad 700 organizacji z kilkuset krajów na całym świecie, efektem czego było powstanie wielu artykułów, opracowań i wytycznych na temat diagnozy i leczenia bólu w chorobach reumatycznych wraz z podniesieniem świadomości społecznej i zmniejszeniem zachorowań, kalectwa i liczby zgonów będących skutkiem schorzeń narządu ruchu i wypadków komunikacyjnych. Na świecie, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, żyje kilkaset milionów ludzi ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. W Polsce aż 8 milionów ludzi cierpi na chorobę zwyrodnieniową stawów, a 20% na jakąś odmianę tego schorzenia. Ponadto 12 października każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Reumatyzmu, który jest dodatkową okazją do popularyzowania informacji na temat chorób reumatycznych oraz uświadamiania społeczeństwa o ich powikłaniach i efektach społeczno-ekonomicznych. Chociaż obecnie termin reumatyzm używany jest dość rzadko w tekstach medycznych, to jednak w pracach historycznych z zakresu medycyny i w mowie potocznej używany był i nadal bywa często. Choroby reumatyczne znane były od zarania dziejów nie tylko na Dalekim Wschodzie, Egipcie, ale także w Europie i w Ameryce. Choroby reumatyczne stanowią nadal bardzo zróżnicowaną grupę schorzeń, obejmującą około 100 jednostek chorobowych, które jednocześnie są jedną z najczęstszych przyczyn zwolnień chorobowych, inwalidztwa, obciążonych znacznymi kosztami. Początkowo istniała utylitarna teoria, według której istniała jedna forma reumatyzmu, mająca różnorodne formy ekspresji. Do reumatyzmu zaliczano zarówno gorączkę reumatyczną, reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Dopiero w latach 40. rozpoczęto różnicowanie na takie postacie jak gorączka reumatyczna, która liże stawy i kąsa serce, oraz goździec z trwałymi zmianami w zakresie narządu ruchu. Dopiero wprowadzenie masowej profilaktyki chorób paciorkowcowych, szczególnie leczenie antybiotykami anginy, czyli paciorkowcowych zapaleń gardła, zmniejszyło w znacznym stopniu występowanie gorączki reumatycznej. Także obecnie notuje się częstsze zachorowania na reumatoidalne zapalenia stawów i inne postacie, w tym określane jako atopowe. Potocznie reumatyzmem określa się choroby, które cechują się przewlekłymi zmianami zapalnymi kości, stawów, mięśni i ścięgien. Objawy w tych chorobach są charakterystyczne dla stanów zapalnych, w których występuje zaczerwienienie, uczucie gorąca, opuchlizna i różnie nasilony ból. Do najbardziej powszechnych chorób reumatycznych należą zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, goździec mięśniowo-włókniste, inaczej określany fibromialgią, toczeń oraz sklerodermia. Reumatyzm może także stanowić przyczynę objawów chorobowych z różnych innych organów, innych częściach ciała, dotycząc serca, skóry, nerek i płuc. Jedna z chorób zaliczanych do reumatycznych, choroba zwyrodnieniowa stawów obok nadciśnienia tętniczego, miażdżycy i cukrzycy, jest jedną z najpoważniejszych chorób społecznych, dotykając aż 12% ludności Europy i Stanów Zjednoczonych. W Polsce co piąta osoba odczuwa bóle stawów wraz z ograniczeniem sprawności ruchowej. Choroba najczęściej rozpoczyna się już w drugiej lub trzeciej dekadzie życia, trwając przez wiele lat, a po 60 roku życia dotyczy już około 60% populacji. Choroba zwyrodnieniowa najczęściej atakuje stawy biodrowe, kolanowe, kręgosłup, prowokując nie tylko dolegliwości bólowe, ale uniemożliwiając czasami wykonywanie codziennych czynności, jak wchodzenie po schodach, wstawanie, przykucanie i klękanie. Przyczyny powstawania zmian zwyrodnieniowych nie są do końca poznane. Wśród różnych teorii i hipotez najczęściej wymieniane jest starzenie się tkanek i proces ich zużycia, a najnowsze doniesienia sugerują dużą rolę nadwagi, stylu życia, szczególnie małej aktywności fizycznej wraz z nadużywaniem używek, mające przyczyniać się do powstania zmian zwyrodnieniowych w stawach. Na rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów narażeni są nie tylko ludzie uprawiający sporty i bardzo aktywni fizycznie, u których dochodzi do choroby zwyrodnieniowej na skutek przeciążenia i zużycia. Pewną rolę odgrywają także czynniki genetyczne. Wśród czynników ryzyka wymieniane są takie jak płeć żeńska, szczególnie predysponowane są kobiety po 50 roku życia, ludzie uprawiający obciążające sporty lub cierpiący na reumatoidalne zapalenie stawów, dnę moczanową, cukrzycę, nadwagę oraz osoby po urazach stawów. Znajomość czynników ryzyka pozwala na profilaktykę i wczesne rozpoczęcie leczenia. Do głównych dolegliwości poza bólem, szczególnie podczas ruchu, występuje po okresie bez ruchu sztywność stawów, obrzęki stawów oraz stan zapalny igłuski oraz ograniczenie ruchomości wraz ze wzrostem napięcia i bolesnością mięśni. Podłożem zmian zwyrodnieniowych jest proces degradacji chrząstki stawowej, która stanowi aparat amortyzacyjny w znoszeniu obciążeń. Za chwilę opowiem o dolegliwościach bólowych zaliczanych do reumatycznych w różnych okresach życia. Dolegliwości bólowe z zakresu narządu ruchu są diagnozowane w różnych okresach życia i wieku rozwojowym. Bóle pojawiają się w takich jednostkach chorobowych, jak omawiana już gorączka reumatyczna, młodzieńcze zapalenie stawów, w niektórych wirusowych choroba wieku dziecięcego, w infekcjach stawów i kości oraz w nowotworach. W młodym wieku dolegliwości bólowe lekarze różnicują z bólami wzrostowymi kości, fibromialgią i zaburzeniami psychicznymi. Trudności diagnostyczne występują szczególnie podczas długotrwających, ponad 4 tygodnie bólach pleców, które w połowie przypadków mogą być objawem poważnych chorób jak kręgozmyk czy wypukliny jądra miażdżystego, czyli popularnego dysku, albo innych chorób zapalnych, infekcyjnych czy nowotworowych. Po 20 roku życia najczęściej dolegliwości bólowe pojawiają się w przypadku zapalenia stawów, szczególnie w reumatoidalnym zapalenie stawów, na które w Polsce, jak mówiłam, choruje przynajmniej 500 000 osób. W reumatoidalnym zapaleniu stawów ból towarzyszy prawie przez całe życie. Od początku choroby jest ostry, potem przechodzi w przewlekły, nasilając się w okresie zaostrzenia. U kobiet w średnim wieku bardzo częstym zespołem bólowym jest fibromialgia, w której poza bólem występuje znużenie, zaburzenia snu, zaburzenia hormonalne i bolesność uciskowa, tak zwanych punktów spustowych. Mimo licznych badań i obserwacji nie wiadomo, jaka jest etiologia schorzenia, co znacznie ogranicza możliwości lecznicze. Poza lekami przeciwbólowymi stosowane są psychoterapia i leki psychotropowe. Natomiast po 60 roku życia najczęściej powodem dolegliwości bólowych jest właśnie choroba zwyrodnieniowa. U ludzi w podeszłym wieku przyczyny dolegliwości bólowych mogą być podobne do wymienianych, czyli mogą wynikać zarówno z reumatoidalnego zapalenia stawów, z osteoporozy, także ze zmian nowotworowych, albo ich powodem może być tak zwana polimialgia reumatyczna, w której występują bóle obręczy barkowej i biodrowej oraz bóle kończyn dolnych, współistniejąc niekiedy z zapaleniem tętnicy skroniowej. Oczywiście bardzo ważnym powodem bólów jest osteoporoza starcza oraz pseudodna, która jest ostrym zapaleniem stawu spowodowanym nagromadzeniem pirofosforanu wapnia. Jak widać, powodów dolegliwości bólowych z zakresu narządu ruchu jest wiele, dlatego podstawowe znaczenie dla właściwego leczenia ma właściwe rozpoznanie, co z kolei wymaga wnikliwego zbadania chorego, obserwacji i niekiedy kosztownych badań diagnostycznych. Wśród schorzeń reumatycznych spotykane są wszystkie rodzaje bólu, począwszy od ostrego, jaki najczęściej występuje w ostrej fazie choroby lub w trakcie zaostrzenia przewlekłego zapalenia stawów, podczas napadu dny lub po urazie. Ostrym bólom towarzyszą objawy ze strony układu autonomicznego, szczególnie współczulnego, wraz ze wzrostem ciśnienia, akcji serca, lęku oraz niepokoju. Ból przewlekły diagnozowany jest, gdy trwa ponad 3 miesiące i pojawiać się on może w każdej przewlekłej chorobie stawów, w reumatoidalnym zapaleniu stawów, w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i w neuropatiach obwodowych. Bólom przewlekłym raczej nie towarzyszą objawy ze strony układu współczulnego, jednak bardzo często przewlekłym bólom towarzyszy i nasilają się dolegliwości bólowe, depresja lub depresyjne zaburzenie osobowości, pogorszenie stylu życia oraz izolacja społeczna. Z innych rodzajów bólu w chorobach reumatycznych opisywany jest ból określany jako receptorowy, który wywoływany jest mediatorami zapalenia, czyli substancjami, jakie powstają w trakcie stanu zapalnego, a także ból neuropatyczny, określany jako wszechogarniający, który ma charakter bólu przewlekłego, ogarniając cały organizm, a który spotykany jest nie tylko w reumatoidalnym zapaleniu stawów, ale również w innych chorobach układowych tkanki łącznej, w toczniu, w zapaleniu skórnomięśniowym, w twardzinie albo w zespole suchości. W poprzednich programach omawiałam już wielokrotnie ból określany jako neuropatyczny, jaki powstaje po pobudzeniu obwodowych albo ośrodkowych włókien czuciowych i jest charakteryzowany przez chorych jako uczucie przebiegu prądu, uczucie pieczenia, mrowienia. Następny rodzaj bólu, określany jako idiopatyczny, określany także jest psychogennym, charakterystyczny jest dla fibromialgii, diagnozowany jako taki, który nie udaje się znaleźć przyczyny. Opisywany jest także ból zapalny kręgosłupa, pojawiający się bardzo powoli przed 40 rokiem życia wraz z występowaniem porannej sztywności oraz zmniejszeniem dolegliwości po ćwiczeniach fizycznych, także brakiem poprawy po odpoczynku. Ból występuje w nocy i trwa ponad 3 miesiące. Lekarze, różnicując występujące dolegliwości bólowe, potwierdzone badaniami, są w stanie precyzyjniej zdiagnozować schorzenie z grupy chorób reumatycznych i wdrażać odpowiednie leczenia. Bardzo ważne znaczenie dla lekarza ma częstość występowania bólu, jego lokalizacja, przebieg, który może być ciągły albo przerywany. Za chwilę opowiem o leczeniu dolegliwości bólowych w chorobach reumatycznych. Leczenie przeciwbólowe chorych na schorzenia reumatyczne zależne jest od rodzaju schorzenia, rozpoznania. Ogólnie trzeba powiedzieć, że leczenie schorzeń reumatycznych powinno być kompleksowe i poza reumatologiem konieczna jest konsultacja z wieloma innymi specjalistami, w tym z ortopedą, fizykoterapeutą, czasem psychologiem, gdyż od dawna wiadomo o współzależności między zaburzeniami psychicznymi a dolegliwościami mięśniowo-narządowymi. Od dawna podejrzewa się podłoże psychiczne w chorobach zapalnych, w tym także reumatoidalne zapalenie stawów. Wiadomo, że w rozwoju zapalenia stawów duże znaczenie ma wzmożone napięcie mięśni mających przyczepy w pobliżu stawu, co może być wywołane przez tłumienie rozładowania afektywnego i co może sprzyjać stanom zapalnym i chorobie zwyrodnieniowej. W wyniku negatywnych emocji, zwłaszcza podczas lęku, w dużym napięciu psychicznym i stresie, powstaje kwaśne środowisko w ludzkim organizmie, które pociąga za sobą, czy współistnieją w tym kwaśnym środowisku, zaburzenia elektrolitowo-witaminowe. Powstały w wyniku zaburzeń i konfliktów psychicznych, zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym obciążają różne stawy, niekiedy nawet o charakterze symbolicznym dla danej okolicy ciała. Coraz częściej w prasie medycznej w związku z tym pojawiają się artykuły traktujące o potrzebie medytacji i relaksacji, uspokojeniem, z koncentracją i ufnością. Do czasu postawienia właściwego rozpoznania podawane jest typowe leczenie przeciwbólowe zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, według którego na początku podawany jest paracetamol w dawce dobowej około 4 gramów, w czterech dawkach podzielonych. Jedynie u ludzi z niewydolnością nerek, wątroby obniża się do 2 gramów dawkę dobową. Optymalny sposób leczenia ustalany jest oczywiście przez lekarza po badaniach dodatkowych i diagnostyce. Jeśli dolegliwości bólowe są spowodowane procesem zapalnym, wtedy wdrażane jest odpowiednie leczenie przeciwzapalne, kiedy niekiedy ono znacznie zmniejsza dolegliwości bólowe. Poza paracetamolem, często zapisywane przez lekarzy, są niesterydowe leki przeciwzapalne, które powinny odznaczać się dużym profilem bezpieczeństwa, chociaż nie bez znaczenia jest pora podawania tych preparatów. Niesterydowych preparatów zapalnych, które zwłaszcza o przedłużonym działaniu, powinny być podawane wieczorem, aby maksymalne stężenie w surowicy krwi występowało w godzinach rannych. Wtedy, kiedy dolegliwości bólowe się nasilają, występuje sztywność mięśniowa i stawów. Poza lekami przeciwbólowymi i niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, lekarze stosują leki modyfikujące przebieg choroby, w takie jak metotreksat, sulfalazyna, także leki przeciwmalaryczne. Z kolei w chorobie zwyrodnieniowej stawów stosuje się wiele metod terapeutycznych, jak zwykle terapię rozpoczyna się podobnie od paracetamolu, dopiero w razie braku skuteczności lekarze stosują leki z tak zwanej drabiny analgetycznej, do których należą wspomniane już niesterydowe leki przeciwzapalne, następnie sterydy i preparaty narkotyczne, opioidy. Ostatnio podawane są leki działające objawowo w chorobie zwyrodnieniowej stawów, takie jak siarczan chondroityny i glukozamina. Chociaż nie znamy ciągle mechanizmu działania tych związków, jednak w badaniach dodatkowych u chorych stwierdzone jest zmniejszenie postępu zmian radiologicznych, zmniejszenie zapotrzebowania na środki przeciwbólowe. Czasem lekarze specjaliści podają dodatkowo kwas hialuronowy oraz kortykosterydy, które jednak należy ograniczać do niezbędnego minimum ze względu na poważne objawy uboczne. Jednak leczenie reumatyzmu i bólu przewlekłego w reumatologii nie ogranicza się do stosowania środków farmakologicznych, ale obejmuje także dietę, rehabilitację, psychoterapię, chirurgiczne korekty, ortopedyczne i inne. Ważnym elementem kontroli bólu przewlekłego jest masaż, przezskórna elektrostymulacja, także krioterapia, hydroterapia, balneoterapia, termoterapia, magnetostymulacja, laseroterapia, kinezyterapia oraz fizykoterapia. Ostatnio bardzo modna i stosowana jest krioterapia, czyli leczenie zimnem, dająca wyraźny efekt przeciwbólowy, wraz z równoczesnym zahamowaniem aktywności procesów zapalnych oraz rozluźnieniem mięśni. Dzięki współczesnej technice jest wiele możliwości zmniejszenia bólu, zarówno tego miejscowego, jak i powstałego na skutek zniekształceń czy przykurczów. Stosowane są zarówno ciepłe, jak i zimne kąpiele, biostymulacja laserowa, wiele innych możliwych zabiegów łagodzących bóle. Polecana dieta w reumatoidalnym zapalenia stawów i innych chorobach reumatycznych to przede wszystkim dieta bezcukrowa, bezglutenowa, beztłuszczowa, niskobiałkowa lub bez białka zwierzęcego. Dieta powinna zawierać dużo surówek, najlepiej nieobrabianych termicznie. Wyłączone są przetwory mleczne, tłuste mleko, jogurty, kefiry, natomiast dozwolona jest maślanka, zsiadłe mleko i chudy twaróg. Potrawy, które mogą zaostrzać objawy reumatyzmu, to przede wszystkim kukurydza, pomarańcze, mleko, jaja, kawa, sery, grejpfruty, pomidory, cukier, masło, cytryny i soja. Stosowane jest też leczenie żywieniem, najpierw post, a potem przez kilka tygodni dieta surówkowa. Lekarze polecają wypijanie dużej ilości płynów w postaci herbat ziołowych, dzikiej róży, rumianku, prawoślazu, lipy, szałwi, tymianku, pokrzywy czy liści brzozy. Jak już mówiłam, poza dietą wskazane są także dni owocowe, dietą ścisłą. Wskazane są dni owocowe lub surówkowe, albo owocowo-surówkowe lub dni sokowe. Polecane są także preparaty poprawiające odporność, szczególnie olej z wątroby rekina zawierający alkoglicerol oraz kwasy omega-3, także witaminy z grupy A i D, które pobudzają wzrost aktywności układu odpornościowego wraz z usprawnianiem funkcjonowania błon komórkowych, także działania regenerujące na komórki, narządy. W leczeniu reumatyzmu próbuje się stosować także promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, ultradźwięki, leczenie ruchem, który stwarza szansę na opóźnienie postępu choroby i zapobiega szybkiemu inwalidztwu oraz poprawia stan ogólny i wzmaga poczucie niezależności psychicznej pacjenta. Ćwiczenia czynne prowadzone za pomocą fizykoterapeuty chronią przed zanikami mięśni, które również mogą sprawiać ból. Przeciwwskazaniem do nadmiaru ruchu jest zaostrzenie przebiegu choroby z gorączką, wzrostem OB, nasileniem objawów bólowych. Nadmiar ruchu może przynieść czasem jednak szkody, więcej niż pożytku, ale nadmierne oszczędzanie jest także niebezpieczne i niepożądane. Choremu można zaszkodzić przez układanie nieprawidłowej pozycji na zbyt miękkim materacu, podobnie zbyt wysoka poduszka, ucisk kołdry mogą sprzyjać przykurczom lub odleżynom. Także leczenie uzdrowiskowe może być dopełnieniem klasycznych sposobów leczenia, gdzie dodatkowo możliwe do zrealizowania jest właśnie kompleksowe leczenie klimatyczne wraz z użyciem naturalnych surowców, jakimi są wody lecznicze, borowiny, także inne biologiczne i mineralne składniki wchodzące w skład otoczenia. Warto też wiedzieć, że tak jak nie ma idealnego leku dla wszystkich chorych, tak nie ma także idealnej metody terapeutycznej dla wszystkich i tych samych chorób nawet. Dlatego lekarze niejednokrotnie próbują różnych leków i metod leczenia. W przypadku zniekształceń i przykurczów stosowane bywają bardziej radykalne metody polegające na unieruchomieniu, wszczepieniu sztucznego stawu biodrowego albo kolanowego, jak też inne ortopedyczne operacje naprawcze. Poza przeciwdziałaniem sposobami medycznymi oczywiście bardzo ważne jest odpowiednie podejście do bólu i cierpienia, które zaakceptowane i ofiarowane Panu Bogu najlepiej w ważnej intencji pomaga przetrwać tę dolegliwość. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat dolegliwości bólowych i leczenia w chorobach reumatycznych. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.